Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
W naszym studiu witamy księdza profesora Marka Lisa z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj filmoznawca to będzie to przedstawienie księdza profesora. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za takie przywitanie. Szczęść Boże. No ale ja filmoznawcą jestem niezależnie od tego, jak się mnie wita.
No to prawda, ale chciałam, żebyśmy dzisiaj sięgnęli do filmu. Mam nadzieję, że większość słuchaczy już ten film zobaczyła, albo przynajmniej nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, żeby oszczędzić zaskoczenia tym, którzy jeszcze filmu Boże Ciało nie widzieli, ponieważ już z wielu rozmów, które przeprowadziłam po ukazaniu się tego filmu, mogłam wywnioskować, że dla wielu odbiorców był to film przedstawiający idealnego księdza, albo przynajmniej tego, który do ideału jest, ideałowi jest bardzo bliski. Ksiądz się zgodzi?
Znaczy, to jest film, który pozostawia, zresztą tak jak dobre kino nie jest po to, by teraz uspokajać, łagodzić, by opowiadać takie historie, z którymi się zgadzamy. Dobre kino jest po to, by coś w nas wywołać. Zresztą to chyba jest działanie sztuki. Sztuka nie jest po to, by ją podziwiać, ale po to, by się skonfrontować z sobą, ze swoimi postawami, pragnieniami, myślami, obrazem świata i nagle stajemy przed jakimś dziełem sztuki. I myślę, że to, co zrobił Jan Komasa, realizując film Boże Ciało, chyba jednak zrealizował film będący dziełem sztuki. Nie chcę go porównywać do jego poprzednich filmów, czy jest lepszy od chociażby tego straszliwego dramatu w sali samobójców. Nie widziałem jeszcze, zresztą nie mam pojęcia chyba, czy już miał premierę, czy nie, druga część tegoż filmu. Podobnie jak jego właściwie dwa filmy o powstaniu warszawskim, zarówno ten dokument taki montażowy z materiałów oryginalnych, jak i film fabularny, który zresztą krytykowany jest przez wielu. Tutaj rzeczywiście mamy opowieść o, tylko uwaga, no nie o księdzu, o kimś, kto udaje księdza.
O kimś, kto udaje księdza, jednakże przez społeczność ukazaną w filmie na miano księdza zasługuje, choć nim nie jest.
No, choć nim nie jest. To jest ktoś, kto ma w sobie tęsknotę, by być księdzem. To jest zresztą piękne, bo raczej można rozpoznać inną tendencję społeczną obecnie, raczej się nie chce być księdzem. A tu mamy chłopaka, który jest z jakiegoś powodu, potem odkrywamy, że ten powód jest bardzo tragiczny. Znajduje się w poprawczaku, w jakiejś instytucji wychowawczej, zresztą kierującej się bardzo też surowymi, okrutnymi zasadami, z powodów konieczności uratowania życia. Musi stamtąd uciekać i nagle znajdując się, czy gubiąc się po drodze między jednym ośrodkiem a innym, przypadkowo trafia do kościoła, przypadkowo trafia w taką, a nie inną sytuację. Nie bardzo wiemy, skąd ma tę koszulę z koloratką, skąd ona się wzięła. Tam można by filmowi zarzucić parę takich dziur scenariuszowych, no łącznie z tą, że choć reżyser mówił, że niby film jest jakoś oparty na faktach, ale trudno sobie wyobrazić, zwłaszcza współcześnie, sytuację, w której ktoś nagle trafia do parafii i nie na jedną mszę czy na jakieś jedno nabożeństwo, ale funkcjonuje przez wiele tygodni nierozpoznany, że księdzem nie jest. Dzisiaj w internecie wszystko przecież da się znaleźć. Sąsiedzi wiedzą, kto jest księdzem, kto nie jest, dlaczego następują jakieś zmiany.
Podobnie chyba trudno uwierzyć w to, że przechodzący do parafii człowiek z placówki wychowawczej doskonale rozumie wszystkie tęsknoty, pragnienia, wszystkie bóle społeczne. Jednakże słowo tęsknota, którego ksiądz już użył w tym określaniu głównego bohatera, chyba jest kluczowym w zrozumieniu tego filmu, bo chyba ten film też wyraża pewnego rodzaju tęsknotę za kimś, kto z ludźmi jest.
Nie tylko, że jest z ludźmi, ale tęsknotę za kimś, kto przywraca jakiś podstawowy porządek. Bo przecież tenże młody chłopak, Bartek, trafia... rzecz jest filmowana na Podkarpaciu. No ale sama sytuacja jest jakby ponadczasowa, ponadmiejscowa. I tenże chłopak trafia w miejsca i w sytuacje ludzi... No pewnie trzeba by znowu sięgnąć do jakiegoś warsztatu pojęciowego, terapeutycznego, ludzi zranionych. Bo to był dramat, bo to był wypadek samochodowy, bo to zginęli ludzie. Tam jest zresztą taki pseudopomnik, jeśli tak można powiedzieć. Brakuje na tej ściance upamiętniającej tragedię kogoś i jest jakaś zmowa milczenia. I jest jakaś postać potępiona, jeśli tak można powiedzieć. I on zaczyna w to wchodzić jak taki, no można powiedzieć, solidny też terapeuta, który rozpoznaje, co się wydarzyło, próbuje dojść do prawdy. My zresztą troszeczkę podobnie jak w tym niezwykłym obrazie sprzed, ilu to już, 80 niemal lat, Obywatel Kane Orsona Wellesa, gdzie to widz jest takim uprzywilejowanym świadkiem fragmentów prawdy.
Czyli
śledztwo na ekranie...
Widz sam też dochodzi z głównym bohaterem.
My sami wiemy więcej, dlatego że jesteśmy świadkami rozmów, jakie dokonują się między tym udawanym księdzem, czy pełniącym w tym filmie funkcję księdza młodym chłopakiem, a ludźmi, zaczynamy rozumieć, kto za co jest odpowiedzialny. I wtedy, gdy pod koniec dochodzi do takiej próby wyjaśnienia, okazuje się, że jedna, druga, trzecia osoba wycofuje się z tego, co powiedziała, w takiej chwili szczerości, w takiej chwili można by prawie powiedzieć spowiedzi. Choć nie były to spowiedzi sakramentalne, raczej takie wyznania, które miały coś wyjaśnić, do czegoś naprowadzić.
Czyli to też jest film o tęsknocie za prawdą, nie tylko za przywróceniem porządku, ale również za prawdą?
Z całą pewnością. I myślę, że jeżeli by spojrzeć na ten film Boże Ciało w kategoriach obrazu, pomyślmy sobie o tym, jak już starożytni Grecy opowiadali swoje historie. Przy czym nie mówię tu o dramatach, o Antygonach i różnych innych rzeczach bardzo poważnych, ale pomyślmy sobie o bajkach. O bajkach, w których zwierzęta, zresztą potem La Fontaine to przejmuje, Krasicki przejmuje do dzisiaj w różnego rodzaju stwory, które nie są ludźmi, służą nam jako zamienniki czy zastępcy ludzi. Lubimy spojrzeć na Hobbita, żeby w nim dostrzec jednak postać uczłowieczoną, postać mądrości. Gwiezdne Wojny posługują się podobnym zasobem. Jeżeli byśmy spojrzeli na ten film jako na swoistą bajkę, nie w rozumieniu czegoś nieprawdziwego, tylko w rozumieniu opowieści, która staje się opowieścią symboliczną, w której przybrane postaci czy też role mają powiedzieć nie historię kogoś gdzieś na Podkarpaciu, tylko mają opowiedzieć nasze historie. Ludzi, którzy skrywają prawdy. Ludzi, którzy są za coś odpowiedzialni. Ludzi, którzy nie mają odwagi, by przyznać się, by podjąć brzemię tego, co w życiu zostało zrobione. I wtedy być może spojrzymy nieco inaczej na postać tego udawanego księdza, jako na postać, która pojawia się jako ksiądz w przybraniu księdza, właśnie w tym rozumieniu bajkowym. On tam pełni tęże funkcję. Notabene zresztą te fragmenty, które widzimy, widać, jak on sobie świetnie daje radę, także z takim funkcjonowaniem chociażby liturgicznym, więc tu znowu widzimy te zabiegi uprawdopodabniające jego zachowania.
Mamy też dobry wzór pokazany na ekranie, ten, który był właśnie dla tego młodego człowieka wzorem, więc to musiało odcisnąć na nim też piętno.
Musiało, bo tam rzeczywiście pojawia się, chociaż akurat postać tego kapelana ośrodka wychowawczego aktorsko mi się zupełnie nie składa. Dlatego, że widziałbym tutaj jednak role wojskowych mi bardziej pasują do tej postaci, ale też niezależnie od tego księdza, który jest takim chyba przewodnikiem duchowym. To widzimy w tej krótkiej sekwencji otwierającej film, a potem w takiej mocnej sekwencji pod koniec. Ale myślę, że bardzo wiele też opowiada samo zakończenie filmu.
Ono zresztą jest otwarte.
Ono jest zresztą otwarte, ale sugestywne. Dopowiemy. No jeżeli ktoś z Państwa jeszcze filmu nie widział, proszę teraz pójść, zrobić sobie kawę szybciutko i zaraz wrócić, bo będę zdradzał sekrety. Ale wraca do tego ośrodka, bo uciekł, więc musi wrócić.
Ponosi karę.
To konsekwencja tego, co zrobił. On zresztą chyba był troszkę nielegalnie z niego wyeksportowany. A w tym ośrodku jest brat ofiary. Brat chłopaka, który zginął. Nie wiemy w jaki sposób. Czy to było zabójstwo, czy to był wypadek, czy to było jakieś nieszczęście, ale była śmierć i teraz jest pragnienie zemsty. No jest jasne, że wobec napakowanego osiłka ten nasz bohater, zresztą Państwo kojarzą pewnie chociażby z fotosów, jednak taki szczupluteńki, żeby nie powiedzieć na pograniczu jakiejś anoreksji, jest skazany właściwie na śmierć. Zaczyna się bójka i on wygrywa. Nie wiemy, co się stało z tym bratem, bo tu na szczęście film nam oszczędza szczegółów, czy został tylko pokonany, czy pokonany ze skutkiem, no znowu śmiertelnym. Ale co robią ci pozostali jego koledzy? Otwierają mu drzwi. Tak jakby chcąc zasugerować, oni wiedzą, co on robił przez ostatnich kilka tygodni. Oni wiedzą, kim on się stał w jakiś sposób. I sygnał, który pokazuje człowieku, twoje zadanie jest gdzie indziej. Nie tu, nie w ośrodku. Zresztą ten...
Przyjaciel, taki wróg, może przyjaciel źle, na początku wróg z tego ośrodka, pełni też, odgrywa też bardzo ważną rolę pod koniec tego filmu. Proszę księdza, czas oczywiście nieubłaganie nam ucieka, to ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo gdybyśmy mieli skupić się na tej recepcji filmu, tak jak już ksiądz mówił, tak jak bajka, i potraktować go właśnie jako obraz z pewnymi alegoriami.
Przypowieść może, o właśnie, alegorie, tak.
Czyli mamy jakichś bohaterów, którzy ukrywają coś bardzo uniwersalnego, to co? To mając księdza, taki obraz właśnie, my chcemy widzieć w nim też postać jednoznacznie pozytywną.
Tak. I z tego punktu widzenia, no myślę, że to jest film niezwykły i odważny. Dlatego, że łatwo jest pokazywać księży okropnych. Mieliśmy parę obrazów w ostatnich latach, które nam takich księży pokazywały. Natomiast Jan Komasa zdecydował się na pokazanie postaci, zgodzimy się, że nieprawdziwej, kogoś, kto udaje. Równocześnie tam jest ten ksiądz alkoholik, którego zastępuje, ale który podejmuje jaką decyzję? Chce z tym zerwać. Idę na leczenie. Dobrze, że ksiądz zwraca się do tego młodego chłopaka, tu jest, zastąpi mnie, zrobimy to jakoś po cichu. Ktoś, kto walczy o siebie z nałogiem, mimo własnej słabości i własnego ograniczenia. I sądzę, że pod tym względem jest to taka opowieść, która chyba troszkę przywraca nadzieję. Która pozwala nam spojrzeć na księży, ale także szerzej na środowisko, bo mamy ich przynajmniej trzech. Jako ludzi szlachetnych, zahartowanych, walczących o drugiego, to jest ten kapelan ośrodka. Taki, którzy są dotknięci nałogami, ale przecież w przeciwieństwie do tego, jak widzimy alkoholika czy alkoholików w filmie Kler, to jest ktoś, kto próbuje stanąć na nogi i walczy po to, by wrócić do swojej działalności, do duszpasterstwa, do ludzi. Wreszcie widzimy tego trzeciego, który jest wyrazem takich tęsknot ludzi. Zresztą też, żeby było jasne, tych, których widzimy w tej miejscowości, do której trafia ów młody uciekinier, chyba tak trzeba powiedzieć, z tego domu wychowawczego, środowiska wychowawczego, to nie są też ludzie, których pewnie wszyscy nasi proboszczowie chcieliby mieć jako parafian.
Swoich parafian.
Jako swoich parafian, bo ci, którzy są troszeczkę tak na marginesie, czasem się okazuje, że to na tych można liczyć. Ci, którzy są tak najbliżej kościoła, wydaje się, że są tak przyzwyczajeni do tego kościoła, że na tym kościele żerują troszeczkę jak pijawki, zupełnie niezainteresowani tym, co tak naprawdę Ewangelia ma nam do powiedzenia.
Niezainteresowani też dobrem kościoła.
Dobrem kościoła, chociaż to też nie jest jednoznaczne, bo jednak tutaj nie możemy pominąć postaci Elizy, granej zresztą przez Elizę Rycembel. No jednak ten romans, jaki się rozwija między tym chłopakiem a dziewczyną, no nie jest jednak tym, czego byśmy się po księdzu, zwłaszcza młodym, spodziewali.
O tęsknotach dzisiaj rozmawialiśmy, ale zakończymy tę rozmowę jeszcze jednym takim pytaniem, jeszcze jedną refleksją. Jak młodych chłopaków, którzy są w seminarium, nauczyć może nie tyle sprostania tej tęsknocie za idealnym księdzem, ale jak nauczyć ich kontaktu z drugim człowiekiem, który to kontakt jest tak pięknie pokazany właśnie w tym obrazie?
To jest chyba zadanie nie dla seminarium. Tak się troszeczkę boję. Nie pamiętam.
Czyli co, na wcześniejszym etapie?
To oczywiście, że na wcześniejszym. To można by znaleźć pewnie i u świętego Augustyna, który w którymś ze swoich listów mówi o tym, że dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem. Czyli trzeba być razem na tym samym poziomie, a podejmować pewne zadania, które będą duszpasterza, czy biskupa, czy księdza wyróżniały. Bodaj kardynał Wyszyński, tak przynajmniej z nim mi się ta myśl kojarzy, choć tu się mogę mylić, który stwierdza, że żeby być dobrym chrześcijaninem, trzeba być najpierw dobrym człowiekiem. Zatem myślę, że to jest najpierw praca nad człowieczeństwem, nad taką podstawową uczciwością, nad wrażliwością spotkania drugiego człowieka. Jeżeli mamy kogoś, kto po ludzku nie jest dojrzały, no to należałoby najpierw się zatrzymać przed przyjęciem święceń i dopiero mieć taką rzeczywiście pełnię ugruntowanego, dojrzałego człowieczeństwa. Oczywiście może być tak, że jest ktoś w pełni, nazwijmy to, człowiekiem, także z takiego komunikatywnego punktu widzenia, a potem się w nim coś psuje. No w końcu Ewangelia też nam mówi o faryzeuszach, na których Pan Jezus nie pozostawia suchej nitki, czyli na ludziach, którzy pewnie zaczynali z dobrymi intencjami, a potem uwierzyli w siebie, a nie w Pana Boga.
Ważne chyba jest to, żebyśmy nie na dobrych intencjach tylko się zatrzymywali,
bo jak wiemy, tymi dobrymi intencjami coś tam jest wybrukowane.
Powiedział ksiądz profesor Marek Lis. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.